Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Jest niedziela i minęła 21, a jak minęła 21, jest niedziela, to czas na wasze wyczekiwane, ukochane, ulubione show internetowe. Startujemy. Tomasz Sekielski, to jest Sekielski Sunday Night Live, a wraz ze mną wydarzenia tygodnia podsumowują Agnieszka Burzyńska.
Dzień dobry, Fakt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Oraz Agnieszka Żądło, Newsweek.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. No cóż, wydarzeniem tego tygodnia jest nagłośniona, i bardzo dobrze, że nagłośniona, sprawa pani Janny z Krakowa, nagłośniona przez TVN. Przypomnę tym, którzy może nie słyszeli, ale myślę, że ten program oglądają ci, którzy bardzo interesują się newsami, więc pewnie wiecie, ale na wszelki wypadek. Pani Joanna po zażyciu tabletki poronnej trafiła do szpitala. Trafiła w asyście policji, bo jej lekarka, psychiatra odebrała od niej telefon i pani Joanna miała mówić, że dokonała właśnie sama aborcji, zażywając tę tabletkę, i że ma myśli samobójcze. Pojawiła się policja, która idąc na ratunek kobiecie, kazała jej kucać, kaszleć, robić różne dziwne rzeczy, przeszkadzała w działaniach medyków. Sprawa jest bardzo oburzająca, bulwersująca, ponieważ wyraźnie policjantom nie chodziło o pomoc pani Joannie, tylko o sprawę aborcji, i no, chyba uznali, że są na tropie, nie wiem, jakiejś gigantycznej afery. Mówiąc w skrócie, pani Joanna została potraktowana jak przestępca, co samo w sobie jest oburzające. I jakby tego było mało, szczujnia rządowa z TVP na czele rzuciła się na panią Joannę, wyciągając jakieś kwestie z jej życia prywatnego, jakby to cokolwiek miało znaczyć, jeśli chodzi o to, jak policja ją potraktowała. Sam komendant główny zaangażował się w obronę policjantów i choć jest postępowanie wewnętrzne, to pan komendant już ogłosił, że oni działali, wszystko było wspaniale, mimo że sąd nakazał, na przykład przyjął zażalenie pani Joanny na postępowanie w kwestii na przykład zatrzymania jej telefonu komórkowego. Dlaczego policja zabrała jej telefon komórkowy i laptopa? Pamiętajcie, jeśli policjant będzie chciał wam pomóc, nie daj Boże, będziecie mieli zawał serca, najpierw oddajcie telefon, laptop, żeby ułatwić postępowanie policjantom. Ja sobie trochę żartuję, ale sprawa przynajmniej dla mnie nie jest wesoła. Jak wy, szanowne panie, zareagowałyście na te informacje, Agnieszko? Ty w Newsweeku, w najnowszym Newsweeku ukaże się twój duży artykuł na ten temat.
Jest już dostępny na stronach internetowych
Newsweeka. Newsweek.pl, tak. Jak pracując nad tym materiałem i w ogóle jak usłyszałaś o tej sprawie, co sobie pomyślałaś?
Pierwsze co, zobaczenie tego materiału w TVN-ie sprawiło, że byłam zszokowana. Ale też podziwiałam panią Joannę za to, że pokazała swoją twarz, bo to wymagało, myślę, że w tej sytuacji dużej od niej odwagi. Mogła pewnie po tym, co ją spotkało, spodziewać się, jaka będzie na nią nagonka. Chociaż myślę, że tego, co prawicowe media wyciągnęły, to chyba nikt się nie spodziewał, nawet ona. Rozmawiałam z nią telefonicznie i ona zapewniała mnie, że kilka razy powtarzała swojej lekarce, że nie zamierza nic sobie zrobić. Zastanawiam się, bo już komenda upubliczniła nagranie pomiędzy lekarką a dyspozytornią, w którym to ta lekarka mówi, że jednak jest podejrzenie próby samobójczej. Nie wiem, na ile tutaj to jest kwestia interpretacji stanu psychicznego pacjentki przez lekarkę. No, ona zareagowała. Teraz przyznaje ta lekarka, że jednak nie spodziewała się takiego scenariusza.
Powiedziała tak, że gdyby wiedziała, że policja zachowa się tak opresyjnie, to nigdy by na policję nie dzwoniła, więc
musiałaby.
Musiałaby
zadzwonić.
Mogła.
Pytanie rzeczywiście, wiesz, znaczy, jak wyglądała ta rozmowa jej z pacjentką, a na ile pani lekarka poszła na łatwiznę troszkę?
Jakby nie wyglądała ta rozmowa, według mnie kluczowe jest to, że niepotrzebne było powiedzenie o tabletkach poronnych, bo policja nie musiała być wzywana do tej sprawy, dlatego że wzięcie przez panią Joannę tych tabletek poronnych samodzielne, co ona ujawniła w rozmowie już z policją, było legalne. I to wszystko napędziło całą późniejszą lawinę różnych podejrzeń i zachowań policji, która tropiła, skąd pani Joanna, przypomnę, kobieta w czasie kryzysu psychicznego, skąd
właśnie,
wzięła...
O ten kryzys psychiczny chodzi, że my właśnie mówimy o tym kryzysie psychicznym, czyli że tam się działo coś złego.
Ale okej, tylko że policja nie interesowała się kryzysem psychicznym, tylko interesowała się sprawą dokonanej przez nią aborcji. Czy ty masz inne wrażenie?
To znaczy nie, ja nie mam innego wrażenia, mam bardzo podobne. No, to jest klasyczne przekroczenie uprawnień, które się niestety zdarza. Taka typowa, moim zdaniem, nadgorliwość policji wynikająca właśnie z takich wytycznych jakby i traktowaniu tego słowa aborcja, tak, żeby nie, tutaj nie narazić się swoim zwierzchnikom, żeby w razie czego nie musieć się tłumaczyć, być może z jakimiś wytycznymi nawet, no bo skoro był ten telefon, nie mamy wszystkich danych, nie wiemy wszystkiego, no ale skoro był taki telefon i było wskazanie, że rzeczywiście, zresztą same te nagrania policjantów ze szpitala świadczą, że oni mówią o przestępstwie tam w pewnym momencie, że szukają jakichś dowodów na przestępstwo i rzeczywiście lekarze proszą, żeby się nie wtrącać, bo wszak ta pani była w najlepszych rękach.
Ale
tak?
żeby wyszli sobie, tak, rozumiesz, żeby sobie otaczają wyszli kordonem kobietę, która potrzebuje jakiejś pomocy. No.
Ale no właśnie, gdyby, wiesz, wracam do twojego pytania, gdyby chodziło o pomoc psychiczną, no to oni by wyszli, bo ta kobieta była, pani Joanna, była w najlepszych rękach, czyli w rękach lekarzy. No tutaj policjanci nie mają nic do roboty, tak? Więc oni rzeczywiście tam byli w takim właśnie, ja uważam, że skutek nadgorliwości, ale ta sprawa po prostu powinna być zbadana i nikt nie powinien mówić od razu, tak jak w przypadku tego kierowcy Seicento, że to jest wina pani Joanny, tak? Albo wina pani doktor, a nie ma w tym żadnej winy policjantów, bo ewidentnie jest. Tylko pytanie, czy ktoś im wydał takie polecenie, czy oni tak sami z siebie, bo to, co się wydarzyło tam w tym szpitalu, jest po prostu skandalem.
Ale zobacz, jest tak, znaczy ona jest najpierw do jednego szpitala przewieziona, gdzie lekarze mówią policjantom w skrócie, odwalcie się. My się panią zajmujemy, ona jest na SOR-ze, jest medyk, który się nią zajmuje, który później występuje zresztą w TVN-ie i opowiada o skandalicznym zachowaniu policji. Policja uważa, że on utrudnia im postępowanie. W ogóle ludzie, znaczy... I przewożą ją do kolejnego szpitala.
Gdzie czekają na nią kolejni policjanci.
I każą kucać. I kaszleć. No, znaczy, przepraszam.
To jest skandaliczne, niewyobrażalne. I to, że lekarze też musieli walczyć o to, żeby móc spokojnie pracować, żeby oni nie utrudniali pracy, bo pomimo, że to policjanci mówili o utrudnianiu pracy przez lekarzy, tu umówmy się, znajmy wszystkie proporcje, to policjanci byli tam kompletnie niepotrzebni. Ja oczekuję na to, że, znaczy oczekuję, chciałabym oczekiwać, że ta sprawa zostanie wyjaśniona, chociaż mam pewne wątpliwości po występie komendanta głównego, który też już po prostu orzekł o tym, co się wydarzyło. Zupełnie niepotrzebnie, bo rzeczywiście...
Potrzebnie. Spłaca dług wobec Jarosława Kaczyńskiego za granatnik, że nikt mu nie postawił zarzutów, że jest poszkodowany w sprawie...
Został zdjęty ze stanowiska.
Tak, z hukiem nie został wyrzucony i teraz będzie grzecznie robił wszystko, co pan Jarosław każe. To jest moja teza.
Znaczy sam pan Jarosław nie jest zainteresowany akurat tymi kwestiami światopoglądowymi. To znaczy on jest zainteresowany wyłącznie politycznie, tak? Nie wiem, czy ta sprawa służy akurat PiS-owi, bo moim zdaniem absolutnie nie służy.
Nie jest pan Jarosław zainteresowany? No to już czytamy.
No dobrze, to z dzisiaj, tak?
Z dzisiaj, tak. Pan Jarosław dał popis. Donald Tusk mówi o swoim przeciwniku politycznym.
O Jarosławie Kaczyńskim.
Tak. Aha, bo tak.
Bo, no to dobrze, jest, bo tutaj mamy dwóch Jarosławów.
Jarosław,
dlatego,
żeby jest dwie Agnieszki, to tam jest dwóch Jarosławów, ale chodzi o tego najważniejszego Jarosława.
Która z nas jest komendantem?
O prezesa Polski. Donald Tusk wykorzystuje każdą okazję, mówi Kaczyński, by budzić niepokój, nienawiść, stawiać różne zarzuty. To może być tragedia jakiejś kobiety. To może być tak jak ostatnio pożar, za który oni odpowiadają. To śmietnisko na zachodzie to jest wynik ich rządów. Tu chodzi o Zieloną Górę, tak? Tam coś się pali. Tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk. Pytanie, co przez 8 lat robiło PiS.
Ja opowiem, kto tam też.
Dobrze,
jest.
Już zaraz. Wrócimy do śmietniska. To są niemieckie śmieci, mówi Jarosław. To jest przywóz niemieckich śmieci. Tak będzie Polska wyglądała, gdyby przyszli do władzy. Znowu będą płace po 7 czy 9 zł za godzinę. Będą te śmietniska, będą hale składowe i innego typu urządzenia, a nie będzie nowoczesności, mówił wicepremier. I znowu, kto za tym stoi? Kto realizuje tę politykę? Donald Tusk. Prawdziwy wróg naszego narodu. I trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską. Niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu. Na Białoruś też. Tam też by się przydał. Ale on woli Niemcy, stwierdził Kaczyński. I pamiętajcie o tym ryżym. Pamiętajcie, bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla Polski. Tak pięknie nazwał oponenta politycznego pan Kaczyński.
W ogóle używanie takiego stwierdzenia wobec kogokolwiek, publiczne używanie, no to nie mieści mi się w głowie. Natomiast nie zaskakuje mnie to, bo to jest stara śpiewka Jarosława Kaczyńskiego od wielu, wielu lat, mimo że jego ekipa rządzi, on to powtarza do znudzenia, tak? Kto jest wrogiem.
Tylko, ale Ryży chyba to nie był grany, tak mi się wydaje.
Ryży nie był grany, ale
w tym Ryży to jest ksywka Donalda Tuska z dawnych lat i tak nazywali go również koledzy z Platformy.
Tak, w tym samym wystąpieniu prezes Kaczyński sam tutaj sobie autoironizował na temat swojego wzrostu, że zazdrości politykom trzeciej drogi właśnie wzrostu, ale niczego więcej. Także no tam dużo dziwnych stwierdzeń padło w tym przemówieniu, w stawiskach bodajże. I to jest coś tak często powtarzanego, ale skutecznego, bo stwarzanie, jakby przypominanie Tuska jako tego naszego największego wroga i powstawanie takiej naszej wspólnoty kontra Tusk, to się sprawdza.
A właśnie nie, moim zdaniem nie zgadzać się z tobą, bo absolutnie jest to wyraz pewnego strachu, którego nie było do tej pory. Bo pamiętacie, jak Donald Tusk wrócił do polityki, do polskiej polityki, z tej Brukseli zjechał, to Jarosław Kaczyński go lekceważył. I tak miało być, taki był scenariusz, na po prostu na lekceważenie, nie zauważać, lekceważyć. W tej chwili już wiadomo, że Donald Tusk dostał się na te barykady i on już jest tym głównym przeciwnikiem Jarosława Kaczyńskiego. I moim zdaniem te słowa nie są właśnie wyrazem siły, są wyrazem bezsilności, bo Jarosław Kaczyński nic na tym nie zyskuje. On tylko utwardza swój twardy elektorat, który i tak ma. Nic więcej od tego mu nie przybywa, nic mu od tego nie przychodzi. Tak? Więc moim zdaniem to, że właśnie, że Donaldowi Tuskowi udało się wejść na znane sobie barykady i tam usiąść i strzelać do siebie z prezesem i mówić prezesie i drażnić prezesa przede wszystkim, co nie było w ogóle w planach, tak? Bo nawet pomniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości próbowali lekceważyć Tuska. W tej chwili wiedzą, że nie mogą, a ta sprawa jeszcze, co do której właśnie się tam odnosił Jarosław Kaczyński i to straszenie.
Tak, przejdźmy na chwilę do tej Zielonej Góry, gdzie tak o tym mówisz? Nie,
nie, to jeszcze za chwilę, ale to straszenie właśnie, straszenie Tuskiem moim zdaniem jest antyskuteczne, bo to jest tylko ciągle mówienie do tych samych. A jeżeli chodzi o Zieloną Górę, napisałam kiedyś taki tekst, kto na Dolnym Śląsku załatwiał prawo właśnie odpadowe dla swojej małżonki, żeby było właśnie takie, żeby mogła niby utylizować niebezpieczne odpady, wszystko to firma. No, załatwiał jej małżonek poseł, który natychmiast jak tylko dostał się, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który natychmiast jak dostał się tylko do Sejmu, to zasiadł w komisji odpowiedniej i zaczął pracować nad zmianą prawa, żeby jego małżonka mogła na tej niby utylizacji, bo tego nikt nie wie, co się dzieje z tymi odpadami tak naprawdę, a tam chodziło o odpady właśnie niebezpieczne, medyczne i wszystkie inne, żeby mogła zarobić wielkie pieniądze. I na kontraktach z jednostkami wojskowymi, tam były każdy malutki niby kontrakt, opiewał tu na 150 tysięcy złotych, tam na 200 tysięcy, a tych kontraktów się posypało, odkąd Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy. Po prostu mnóstwo. Ja też mam wrażenie, że akurat tam, w tamtych okolicach, Dolny Śląsk, Zielona Góra, czyli Lubuskie, no w ogóle jakoś tak w te rejony mają coś takiego, że te spółki, te firmy, te wysypiska są jakby ponad podziałami politycznymi. Tam nic się nie dzieje, tam nikt tego nie rusza, bo wszyscy mają interes w tym, żeby właśnie nic się z tym nie działo, co nie zmienia faktu, że trzeba coś z tym zrobić.
Nie wiem, czy czytaliście dzisiaj na Twitterze, posłanka Kucharska-Dziedzic opisywała całą swoją batalię, właśnie jak od lat próbowała coś zrobić z tymi wysypiskami i mówiła, że to będzie groziło wkrótce katastrofą. I wszyscy to wiedzieli, natomiast w niczyim interesie to nie było, to po pierwsze. Po drugie, też nie było, z tego co mi wiadomo, pieniędzy takich desygnowanych specjalnie na to, no ale to znów wracamy do tego, że nikomu nie zależało na tym, żeby te pieniądze się znalazły.
No pieniądze by się znalazły nawet i w KPO, bo tam jest trochę tych euro, milionów na właśnie na samą likwidację tych bomb ekologicznych.
Ale wiesz, znaczy ja tylko przypomnę, że za czasów PiS-u wzrósł import niebezpiecznych odpadów do Polski.
Tak.
I to nie jest decyzja, nie wiem, marszałka województwa, wojewody samego, czy tam prezydenta jakiegoś miasta, tylko taką zgodę wydaje się na szczeblu ministerialnym, żeby móc importować odpady do Polski. I za PiS-u wzrosła liczba odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, które do Polski są przywożone, nawet z Afryki, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, na liście tych państw były jakieś państwa afrykańskie.
To ja już nawet tego to
nie... Tak mi się wydaje. Jeśli się mylę, to przepraszam za wprowadzenie was w błąd, ale to można sprawdzić. Moim zdaniem były też państwa afrykańskie na tej
przywozi
liście.
Przywozi się, bierze się kasę za przywóz, nikt tego nie utylizuje, bo jest drogo, tylko później te wysypiska płoną, bo tak jest najprościej, tak? To znaczy podpalić i próbować zniszczyć jakieś dowody na to, jakby ktoś się tym zainteresował, chociaż nikt się tym nie interesuje.
Ja chcę, żebyśmy wrócili do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od sprawy pani Joanny. No, pewnie zakładamy, że policjanci nie poniosą konsekwencji, skoro komendant główny ochoczo wyskoczył i stanął w ich obronie i ogłosił, że działali, że wszystko zgodnie z przepisami. Komendant główny tym bardziej nie poniesie konsekwencji, bo już został pochwalony.
Tak. Oni w ogóle powinni ponieść konsekwencje, oczywiście tak jak mówisz, nie poniosą, nie tylko za to, jak wyglądała ta interwencja, ale też za to upublicznienie tego nagrania. No bo tam jednak były ujawnione po raz kolejny pewne kwestie, tajemnice medyczne.
Tak, więc to odkurzmy na bok. Donald Tusk, ja uważam, że słusznie, wyszedł od tej sprawy i ogłosił, że 1 października, czyli teoretycznie na 2 tygodnie przed spodziewanym terminem wyborów.
Prawdopodobnie tak.
Które się odbędą 15. Zapowiedział marsz miliona serc. Ja uważam, że zrobił dobrze. Znaczy to jest ryzykowne.
Ja uważam, że ryzykownie.
Znaczy ryzykowne jest to zagranie takie pokerowe. Trochę all in, czyli mam wszystko i stawiam wszystko na tę zagrywkę. Ale myślę, że jeśli myśli poważnie o pokonaniu PiS-u, no to Koalicja Obywatelska musi wygrać z PiS-em. Nie wystarczy, że tam będą się sumować procenciki, ale też Koalicja Obywatelska musi pokonać PiS w bezpośrednim starciu, a do tego będą potrzebne emocje społeczne. I teraz, szanowne moje rozmówczynie, czy waszym zdaniem, po pierwsze, ten marsz może zakończyć się sukcesem, czyli musi być jednak dużo większy niż ten ostatni, który był już naprawdę duży? I dwa, od razu wam zapytam, czy kobiety, które, jak pokazują wszelkie badania, są zniechęcone do polityki, szczególnie te kobiety młode, między 20 a 40 rokiem życia, są zniechęcone do polityki i do polityków, czy pod wpływem takiego wydarzenia mogą uznać, to jest, są moje wybory, pójdę, zagłosuję i koniec końców przesądzą o wyborczym wyniku. Agnieszko, jak tobie się wydaje, jak też po rozmowach, nie wiem, ze swoimi znajomymi na to patrzysz?
No pamiętajmy, że ja się poruszam w jakiejś pewnie bańce.
Bańce, no oczywiście, no wiadomo.
Więc tutaj nie brałabym tego za jakąś próbkę reprezentatywną do tego, co będzie się działo w październiku, ale mam też znajomych i rodzinę, która głosuje na PiS, więc powiedziałabym tak, całkowicie intuicyjnie, że to może być sukces. Mówię o tym marszu. Nie wiem tylko, czy przełoży się na pójście do urn i zagłosowanie przeciwko PiS-owi, bo jednak na marsz pójdą kobiety, które i tak, w większości, które i tak
chodzą.
Myślę, są aktywne, tak. Które chodzą, które raczej nie popierają PiS-u, jeśli to jest jakiś promil pewnie takich kobiet, które by wzięły udział w tym marszu, a które na przykład się zastanawiają politycznie. Wydaje mi się, że to są tak już zaangażowane osoby, które wezmą udział w tym marszu, że tutaj można je mobilizować, ale one i tak w jakimś sensie są już przekonane, że ta władza im nie służy, jest przeciwko ich prawom, te prawa im odbiera i kolejne takie sytuacje, o których słyszymy w mediach, jak sprawa pani Joanny, pani Doroty z Nowego Targu, pani Izy z Pszczyny, no to tylko to są kolejne dowody na to, jak co trzeba zrobić w październiku.
Znaczy, to jest po pierwsze ryzykowny ruch, bo do 1 października jest bardzo daleko. To znaczy te emocje w Polsce trwają czasami parę dni, czasami góra, parę tygodni. I to jest, no, to jest, jeżeli chodzi o Donalda Tuska i o ten jego ruch, no to jest ryzyko. Pamiętajmy, że ten marsz, który był sukcesem 4 czerwca, też stał się tym sukcesem dzięki temu, co zrobił PiS w ostatnim tygodniu, tak? Czyli Prawo i Sprawiedliwość pomogło w mobilizacji.
Prawda, w tej chwili. Ale zakładając, że PiS niemal codziennie wkurza miliony Polaków, jest wielce prawdopodobne, że odwalą coś przed 1 października. Znaczy, no nie wiem,
ale będą się pilnować teraz. W tej chwili się będą
pilnować. No weź prezes, zobacz. Prezes urwał się ze smyczy. Antoni został wypuszczony z szafy.
Dobra, ale to jeszcze wakacje. No to jeszcze jakoś tam się... Jakoś się ten. Nie, oni przed tym marszem, przed wyborami, oni nie będą chcieli ruszać w ogóle spraw kobiet, bo oni się tego tak naprawdę boją, więc oni będą unikać. Tu, jeżeli nie popełnią, jeżeli nie będzie właśnie jakichś kolejnych spraw typu policjanci gdzieś wejdą i nadgorliwie zrobią coś strasznego, tak? No bo chciałabym powiedzieć głupiego, ale to było straszne, no to nie wiem, czy będzie to paliwo na tyle, no, żeby zmobilizować milion osób. Naprawdę to będzie musiało być więcej niż było ostatnio, a to już było bardzo
znaczy,
trudne.
Jak na polskie warunki rekordowe w ogóle.
No tak, rekordowe, choć ryzykowne. No ale dobrze, Donald Tusk zasmakował zwycięstwa w tej sprawie. Tylko oczywiście jednocześnie, bo ty mówisz, że Platforma musi wygrać wybory, to znaczy musi pokonać PiS do samego tego, ale musi też jeszcze być w miarę duża pozycja trzeciego ugrupowania, czyli tego, kto będzie za Platformą, czy też za PiS-em, tak? Bo załóżmy, że nie wiemy, które z nich wygra. Możemy zakładać, że albo to, albo to. Natomiast jest pytanie, czy trzecia droga, czy Konfederacja? Bo widzimy wszystkie sondaże i tam jest bardzo dużo niezdecydowanych, a niezdecydowani mogą zagłosować oczywiście na opozycję i to tą właśnie bardziej taką spokojną, to znaczy tą nie na barykadach, ale mogą również zagłosować na Konfederację w jakimś sprzeciwie. Ty mówiłeś o kobiety. Było bardzo ciekawe badanie, jeden z sondaży, już nie pamiętam który, ale podzielił zwolenników jakby na płci, tak? Mhm. I wyszło oczywiście, no to jest oczywistość, że Konfederacja to panowie głównie. Co ciekawe, Lewica, Platforma dzieli to porówno, właściwie nie ma różnicy i kobiet i mężczyzn jest tyle samo. Natomiast ta trzecia droga odpowiada bardziej kobietom, więc może tam gdzieś jest też też recepta na to kobietom, które są bardziej umiarkowane
z natury rzeczy,
tak, i bardziej racjonalne czasami z natury rzeczy.
To prawda.
Tak powiem.
Ale wiesz co, znaczy pytanie oczywiście, co się skończy, znaczy mówię o kobietach, to prawda, natomiast po pierwsze nie wiadomo, jak skończy trzecia droga, czy w ogóle dojedzie do wyborów, bo pojawia się problem pod tytułem finanse kampanii. Tam w umowie tej koalicyjnej jest zapisane, że pół na pół się składają. PSL, z tego co słychać, bierze 10 milionów i wykłada na kampanię. Szymon Hołownia nie ma tych pieniędzy i prawdopodobnie będzie miał duży problem, żeby te pieniądze w ogóle zbliżyć się do tej sumy.
To co myślisz, że będą renegocjacje?
Nie, na przykład może dojść do tego, że jeśli będzie słabo w sondażach, to po prostu PSL podziękuje Hołowni za wspólny start.
Tego nie wiemy. Na razie te sondaże są w granicach 11%. Oczywiście
to jest, niektóre są jeszcze gorsze.
No ale nie, średnia wychodzi tak około 11-12. Ja wiem, że to może być i w tą stronę, i wiesz, i w różną się może zadziać. No, któryś z polityków jakby u mnie w programie apelował, żeby nie popełniali błędów lewicy, czyli żeby jednak zeszli na ten próg 5%. Tu oczywiście nie wiadomo, czy Szymon Hołownia by się na takie coś zgodził, no bo oczywiście ten, kto ma kasę, ten będzie chciał pod swoim szyldem iść, a to jest kwestia też pewnych ambicji, tak?
Trzecia droga teraz ma średnią. Patrzę na stronę e-wybory EU i tam jest taka średnia sondażowa. To jest 10,4, czyli...
10,4, no podobnie jeszcze...
To nie jest porywające.
Znaczy nie, porywające nie jest, natomiast no jeszcze nie jest, jeszcze nie wiadomo, czy wiesz, w którą to stronę może pójść. Oczywiście błąd statystyczny przy takich sondażach to jest 3%, czyli to może być 8, a może być...
No, 13.
Może być 13, tak, ale...
Znaczy nie wskazuje to, że to pójdzie w górę.
Tylko no, też w interesie Donalda Tuska jest zadbanie po prostu o to, żeby nie wpychać ich pod wodę jakby. Oczywiście on nie musi o nich jakoś specjalnie przesadnie dbać, bo to w końcu też jest, to są inne partie, ale żeby oni też nie stracili, no chociaż oczywiście liderzy
chociaż
tutaj
co,
robią
jak,
dużo,
jak,
żeby...
Oni sami robią tak, wiele, sami żeby... Robią. Wiesz, żałosne spotkania, dziwne zachowania. Poza tym trochę mnie śmieszy. Przy całym moim krytycyzmie wobec Donalda Tuska, ci, którzy są stałymi widzami SSNL, wiedzą, jak często sobie dworowałem, krytykowałem lidera Koalicji Obywatelskiej. To jednak trochę mnie śmieszy, kiedy... My, publicyści, zwracamy Tuskowi uwagę na to, żeby dbał o przyszłych współkoalicjantów.
Znaczy, nie,
znaczy wiesz, oni muszą sami
zadbać
o siebie, a tak naprawdę Tusk musi
tylko
myśleć
przede wszystkim. On ma też polityczny interes w tym, tak? Po prostu, bo ja tylko o tym mówię. Przecież ja nie mówię, żeby jakoś przesadnie dbał, tylko ja wskazuję jego polityczny interes, że jeżeli oni będą mieli te 14%, to on też będzie bezpieczny, jeżeli chodzi o rządy, tak? I że Konfederacja wtedy nie będzie rządziła z PiS-em, no bo jeżeli oni się też muszą z tym liczyć, że PiS nie wygra wyborów, ale jednak będzie rządziło, no.
Ja tylko wrócę jeszcze do tego marszu, bo ty, Agnieszka, mówisz, że pójdą kobiety zaangażowane. Więc tak, znaczy mam wrażenie, że jednak ten marsz 4 czerwca pokazał, że nagle jest ileś kobiet, które wcześniej nie chodziły na marsze, a 4 czerwca poszły. Więc może być znowu, że ileś kobiet, które nigdy w życiu na marszach nie były i nie walczyły o swoje prawa, tego 1 października pójdą. A co więcej, też jednak był wyraźny efekt, oczywiście on słabnie i tutaj się zgadzam z Agnieszką, że są wakacje i to te emocje opadają i ten 4 czerwca już się wydaje jakąś, może nie prehistorią, ale już wydarzeniem historycznym. I oczywiście te emocje osłabły, ale jednak pierwsze tygodnie po tym marszu to była taka niesamowita, widziałem wśród wyborców tej opozycji demokratycznej, wiara w zwycięstwo i możliwość pokonania PiS-u. I to też ma taki efekt, że gdyby się udało zorganizować marsz, który by zbliżył się rzeczywiście do miliona uczestników, no to po prostu jednak kobiety, które siedzą gdzieś tam i nie angażują się na co dzień politycznie i też nie widziały sensu na przykład, żeby pójść na wybory, nagle mogą jednak ulec takiej atmosferze.
No, że poniesie je ta fala tego entuzjazmu, marszu. Nie wiem tylko, czy rzeczywiście uda się aż tyle zmobilizować osób do pójścia na ten marsz 1 października, bo jednak, jak rozumiem, ten marsz miałby jakby krążyć wokół tematu praw kobiet, czy też ma być szerzej opracowany, nie wiem.
Na razie wszystko wskazuje, że chodzi głównie o prawa kobiet, ale...
Choćby z tego powodu już nie będzie tyle osób, no bo jednak, no nie wiem, iluś mężczyzn może się po prostu na ten marsz z powodu takiego tematu nie wybrać.
Tak? Nie, no to będzie dopiero dopracowywane, bo ja rozumiem, że to jest hasło
na dziś,
no bo dzisiaj była pani Joanna, no to jest taki polityczny impuls jakby. Ale to będzie manifestacja czysto polityczna, tak? Ona będzie antypis i tak to się będzie odbywało, ale też nie wiemy, no właśnie tak jak mówiłam, do tego 1 października jest strasznie daleko, nie wiemy, co się wydarzy, nie wiemy, jakie będą tematy, nie wiemy, co się stanie też na arenie międzynarodowej, bo tu też pamiętajcie, że akurat jakieś zagrożenie, na które czasami wskazują politycy Prawa i Sprawiedliwości, mobilizuje jakby ich elektorat i skupia ludzi wokół nich, tak, bo oni są władzą i tu akurat takie rzeczy władzy pomagają. My nie wiemy, co się wydarzy. Po prostu nie wiemy, co się będzie działo, nie wiemy, co zrobi Władimir Putin.
Nie, no Putin to moim zdaniem może zagrać z PiS-em, bo ostatnio miałem taką rozmowę prywatną, więc nie będę wymieniał osób, które w niej uczestniczyły, ale kiedy rzuciłem hasło, że całkiem realny moim zdaniem jest scenariusz prowadzenia stanu wyjątkowego
w jednym miejscu.
Na przykład na Podlasiu, granica Polska-Białoruś, to usłyszałem, że Kaczyński się nie odważy. Na co ja powiedziałem, ale przecież, mówię, co jest w interesie dzisiaj na Kremlu ludzi tam urzędujących z Putinem na czele? Żeby w Polsce był rząd, który destabilizuje Unię Europejską. Zresztą Putin gra o to od wielu lat. Brexit, który gdzieś tam był też, paliwa dostarczali Rosjanie i pieniędzy na przeprowadzanie tego wszystkiego. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której Putin rzeczywiście wykorzysta tych Wagnerowców, którzy przecież nie podbiją Polski.
Jakieś prowokacji.
Wiadomo, że nie zdobędą Warszawy ani nic takiego.
No, takie były obawy, że właśnie oni po to tam są.
No
tak?
Ja wiem, ale umówmy się, no nawet jeśli oni wszyscy się zebrali, no to mam jednak nadzieję, że polska armia poradzi sobie z 8 tysiącami.
Nie, ale mówię, że chodzi o prowokacje.
O prowokacje, tak. Jakieś strzały na granicy. Nic się nikomu nie stanie, ale wiadomo, będzie niepokój na granicy i nagle polski rząd dostanie w ogóle zielone światło. Trzeba wprowadzić stan wyjątkowy.
No, takie obawy... Takie
A
obawy
Putin się... będzie zacierał ręce.
No, w takiej sytuacji oczywiście, ale takie obawy się pojawiają. Pamiętajmy, że Jarosław Kaczyński musi zrobić wszystko w tej chwili, żeby tej władzy nie oddać.
Czy 240 dni można przesuwać.
Czy będzie się w stanie posunąć do tego? Kiedyś bym powiedziała, że nie. Dzisiaj nie jestem już wcale, w ogóle nie jestem pewna niczego, jeżeli chodzi o taką... No, o te granice, które są ciągle przesuwane i co widzimy, że one są przesuwane, tak jak były kiedyś przy pierwszych aferach, co myśleliśmy, że nie, to musi być rozliczone i tutaj już dalej i tak być nie może i już następna się nie przydarzy, a później były tylko gorsze, już nikt nawet nie zwracał uwagi. Nie, no jest taki, gdzieś tam krąży taki scenariusz, no miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy po prostu.
Ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że rzeczywiście, jeśli ten marsz 1 października okazałby się jakimś wielkim, wręcz gigantycznym sukcesem, no to wtedy mogą być wyciągane różne karty.
Karta bezpieczeństwa.
I wtedy ewentualnie mogłoby coś takiego mieć miejsce, chociaż... No też trudno mi sobie to wyobrazić, że to mogłoby... Znaczy musieliby przygotowywać taki scenariusz, tak?
Ale chodzi mi o to, że...
Oni przygotowywali do kopertowych wyborów, także ich na dużo stać, naprawdę.
Ale chodzi mi o to, że realnie może dojść do prowokacji ze strony białoruskiej. Tak. Że PiS nie będzie musiał nic wymyślać. Że po prostu rzeczywiście tam będzie dochodziło do jakichś prowokacji, do zdarzeń niebezpiecznych na polsko-białoruskiej granicy. I nagle się okaże, że... Właściwie nawet siły wszystkie polityczne w Polsce będą musiały powiedzieć, no tak, wprowadzajmy stan wyjątkowy, żeby dbać o bezpieczeństwo polskiej granicy. Putin tak naprawdę ma świetną kartę, żeby rozegrać wybory w Polsce.
Ale nie podpowiadajmy.
A myślisz, że oni tego nie wiedzą?
Wiedzą. Wiedzą. A z kolei... Próbowali rozgrywać wybory w Stanach, więc...
No właśnie. Dobra, są pytania. Słuchajcie, na koniec, dobrze? Jeszcze, bo tam dzisiaj tutaj dostałem od jednej rozmówczyni prośbę, żebyśmy za długo nie rozmawiali.
Ja... Dziękuję, że spojrzałeś na mnie.
A dlaczego się zdradziłaś?
Słuchaj, to tak jak prezes Kulesza z PZPN powiedział, jeden z naszych sponsorów zaprosił mnie i pada na wszystkich. Ja sobie wypraszam.
Ale nie, Aga już się przyznała.
Dobrze, super.
Anna pyta, jak zachęcić kobiety do pójścia na wybory i głosowania na opozycję? No, drogie panie.
I zapadła krępująca cisza.
Nie, bo ja się zastanawiam, czy w ogóle trzeba, czy tego aż tak bardzo nie widać, że trzeba pójść na te wybory i zagłosować tak, jak trzeba, że tutaj trzeba jakieś specjalne apele. No trzeba po prostu orientować się, co się dzieje, oglądać media i wyciągać samemu z tego wnioski.
Ja jeszcze mam taką uwagę, bo sprawa kobiet kiedyś były zdominowane przez taką dosyć hałaśliwą grupę kobiet, z którymi inne kobiety się nie utożsamiały, bo inne kobiety chcą po prostu pracować, mieć podobne zarobki jak faceci, mieć możliwość pracy, tak, czyli gdzieś właśnie wysłania dzieci do przedszkoli, żłobków i takiego zaopiekowania się nimi. To mówię o tych młodszych kobietach, ale to wszystko dotyczy również tych starszych, bo te starsze w związku z tym są jakby
odciążone.
No wkręcane, tak, bo one są wkręcane w wir życia takiego domowego. I nie wiem, no właśnie te kobiety, to co mówiłam, że ten sondaż pokazuje, że kobiety szukają jakiejś umiarkowanej opcji właśnie, nie skakania po barykadach, nie takich haseł typowo utożsamianych do tej pory z feministkami, takimi tymi właśnie głośnymi, tylko jakiejś spokojnej być może rozmowy, bo to jest ten elektorat, który jest najspokojniejszy, jak wynika, i najmniej mu potrzeba emocji właśnie. Że chodzi o to, że tak jak tym grupom tam, które są na barykadach, potrzeba emocji, i ty mówiłeś, Tomku, o tym, że właśnie trzeba im te emocje dostarczyć, to jest jeszcze bardzo duża grupa, zwłaszcza właśnie pań, które chciałyby normalnie żyć i spokojnie, tak? Spokojnie, racjonalnie, właśnie bez tych emocji.
Ale może czasami trzeba powalczyć, no, żeby później móc żyć normalnie bez emocji.
Bardzo mocno właśnie PiS wykorzystuje takie myślenie o kobietach, że właśnie one chcą żyć tak spokojnie i idzie w tę nutę. Ostatnio premier Morawiecki wziął udział w takiej konferencji o bardzo prowokacyjnym moim zdaniem tytule Kobiety mają wybór, czy wolny wybór, która nawiązywała do haseł demonstracji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No i tam mówił, zachwalał Polki, jakie są zaradne, przedsiębiorcze, jak tam im pomóc właśnie w tej pracy. Ale to okazało się kompletną klapą, bo akurat było w momencie, kiedy tyle wydarzeń takich antykobiecych miało miejsce.
No tak, ale
miało
PiS
miejsce.
Jest niewiarygodny w sprawach kobiet. Tutaj to już, to wiesz, Mateusz Morawiecki może mówić, co chce, tak? Ale wiadomo, że takiej krzywdy, jeżeli chodzi o te wyroki, o te prawa, no to nikt nie zrobił i oni naprawdę już stracili wiarygodność w tych kwestiach. Dlatego tu jest pole dla innych.
Tylko
ale ciągle, ja tylko dokończę, że ciągle jeszcze jest duża grupa kobiet, dla których to są jakieś kwestie, które ich nie dotyczą, jakieś światopoglądowe i wyimaginowane, natomiast skupiają się na tym właśnie, na tym pakiecie takim socjalnym i tutaj widzą PiS jako kogoś, kto im dużo dał. Jakby tego
tak
ciągle nie można zapominać, bo
to tak
decyduje bardzo mocno o tym utrzymywaniu się przy PiS-ie kobiet takich właśnie umiarkowanych w poglądach, które wcale nie są radykalne ani w jedną, ani w drugą stronę. One może by poszły na przykład do Hołowni albo za PSL-em, tak? Może bardziej za Hołownią, więc...
Znaczy one zobaczyły, że coś mają w kieszeni pierwszy raz, tak? Bo jak były poprzednie ekipy, to za każdym razem było mówione, to nie ma na to pieniędzy, tak? Zrobimy, nie będzie deficytu budżetowego, to się pochwalimy tym. Tylko
może
tym,
kiedyś,
się, tym się nie ten. Tylko zobaczcie też, że już teraz, jak PiS mówi o 800+, to już nie robi takiego wrażenia. Te 500+ było rzeczywiście pierwszy raz czymś takim, że ludzie to poczuli, że w ogóle ktoś im coś dał oprócz ulotki wyborczej na ulicy. No i tu jest oczywiście pewna przewaga PiS-u, że oni mają taką aurę sprawczości, czyli powiedzieli, obiecali i zrobili, tak? I tutaj już widzę, jak będzie druga strona grała. Donald Tusk obiecywał niższe podatki, a podwyższył, tak? Mówił o VAT-ie tam na pół roku, a później się okazało, że już został z nami na lata. Oni co prawda też nie obniżyli, ale, no, ale oni nie obiecywali, tak?
Przypomnijmy tylko, żeby być tutaj uczciwym, że cała Konfederacja, i to się chwaliła tym, podpisała się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Krzysztof Bosak był z tego bardzo dumny i chciałbym, aby wszystkie panie o tym pamiętały. Waldi pyta, co zrobić z policją po wyborach w związku z rozbestwieniem policji, jakie ma miejsce od kilku lat, po ewentualnej zmianie władzy, czy policja nie powinna być wymyślona na nowo oraz czy to możliwe bez rozliczeń. Ja tylko dodam, że z jednej strony pojawiła się sprawa pani Joanny, a chyba tego samego czy następnego dnia pojawiło się nagranie z Krakowa, gdzie policjant obrażał obywateli RP, którzy tam na Wawelu protestowali i że no jakieś no obelżywe słowa, już teraz nie chcę cytować, ale zachowywał się, policja zachowywała się nie tak, jak powinna się policja zachowywać. Wasze zdanie na ten temat? I Agnieszka, obiecuję już, że już nie będę dopytywał o nic więcej.
Spoko. Miło się rozbawia.
Co zrobić z policją?
Nie, no policji oczywiście nie można wymyślać na nowo, bo to tak jakby trochę prawo pisać na nowo, co obiecywała kiedyś kandydatka na prezydenta, dzisiaj na usługach telewizji rządowej. Natomiast no, po pierwsze trzeba zmienić kierownictwo, bo to kierownictwo stwarza takie okoliczności zachęcające do pewnych zachowań. No i po prostu trzeba będzie, bo ci ludzie sami, oni by się do tego nie posuwali, gdyby nie czuli, że mogą się komuś podlizać, że może będzie jakiś awans z tego, że może ktoś to zauważy. Zauważcie, że to samo jest w polityce, że niektórzy posłowie wcale nie głosowaliby za pewnymi rzeczami albo nie robiliby takich performansów jak niektórzy, żeby się pokazać, bo to jest trochę na zasadzie zobaczcie mnie, ja tu jestem nadgorliwy, jestem aktywny, może spotka mnie za to nagroda, podwyżka albo coś. No po prostu no, wymiana, tak, ale wymiana, jak to mówił Ryszard Petru, głowa psuje się od góry, a tak naprawdę ryba psuje się od głowy. No ale taka jest prawda.
Zaraz, Agnieszko, tobie oddaję oczywiście głos w tej sprawie, tylko chciałem podziękować pani Annie za super podziękowania, które dostaliśmy tutaj.
Ja też dziękuję. To znaczy tutaj problem jest trochę głębszy niż taka jedna czy druga władza, bo oprócz tego, że to jest policja przy takiej władzy, to jest jeszcze policja jako policja problemem sama dla siebie i jakby w ogóle to, że brakuje tam ludzi, a w związku z tym zostały skrócone ten czas szkolenia policjantów, brakuje
no to
im...
To jest tak, jeszcze jedna historia.
Tak, różnych innych takich umiejętności miękkich, ich na bieżąco. Jest problem w ogóle ciągle takiego, no takiej hierarchicznej znaczy skutków hierarchicznej struktury, która wywołuje
musi być
pewne...
Hierarchia.
Tak, musi być, ale z drugiej strony nie musi być aż tak patologiczna moim zdaniem, tak? Bo są korporacje, w których jest szef, a nie odczuwa się tego takiego gnębienia, dostosowywania
no,
się do...
No ty przygotowałeś zresztą materiał.
Tak, właśnie przygotowywałam materiał o molestowaniu seksualnym i mobbingu w policji i w ogóle w służbach mundurowych. Zaraz też ukaże się mój kolejny tekst na ten sam temat. Więc widziałam, jak to, słuchałam, jak to wygląda od środka i no tam wielu różnych procedur brakuje, żeby te instytucje uzdrowić. Zresztą tak samo słabo jest w innych służbach, o których nie wiemy, no bo są tam jakieś działania operacyjne bardziej utajnione, ale nie wygląda
dobrze.
Oj, dużo
do zrobienia. Jeśli w ogóle nastąpi no jakakolwiek
tylko,
zmiana.
Tylko właśnie, bo najpierw, bo wszyscy już mówią o tym, jak to rozliczymy, zmienimy, naprawimy, 100 dni wszystko zrobimy. Tylko najpierw zawsze wszystkim przypominam, że jeszcze mają do wykonania jedną ważną rzecz, żeby mogli to w ogóle robić. Bo na razie tak naprawdę to tego na horyzoncie wcale nie widać, pomimo pewnego optymizmu, który zapanował w opozycji. On rzeczywiście zapanował po tym marszu 4 czerwca, ale jak widzicie, to się szybko wypala też wszystko. To znaczy takie rzeczy szybko gdzieś tam ulatują, znikają. Także jakby coś, to najpierw jest ten dzień, prawdopodobnie połowa października.
No to lepszej puenty już nie ma chyba, Tomek.
Nie, ja już się nie odzywam. Agnieszka Burzyńska, Fakt. Dziękuję. Agnieszka Żądło, Newsweek.
Dziękuję bardzo.
Zanim się ostatecznie pożegnamy, to zachęcam Was oczywiście do kupna Newsweeka i czytania go. Na okładce Andrzej Chyra, mocny wywiad, który przeprowadziła Aleksandra Pawlicka o polskim bagnie. Polecam Newsweek jutro w punktach sprzedaży, a już dziś dla tych, którzy mają subskrypcję cyfrową, czyli na stronie newsweek.pl. Tomasz Sekielski, bardzo, bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru, czy nocy już właściwie, i cudownego poniedziałku wszystkim życzę. I jeszcze wspanialszego tygodnia w pracy. Dzięki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.